Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, skończyłem tamten odcinek w momencie bardzo intrygującym, dlatego że sam kilka lat temu, 3-4 lata temu, zastanawiałem się, dlaczego Japończycy, dlaczego Honda, Toyota, nie tylko, po prostu japońskie koncerny samochodowe, bo to w Japonii to nie jest tak, że Honda, czy Toyota, czy Suzuki to są takie oddzielne zupełnie. Nie. Dokładnie tak samo jak w Chinach. Tutaj, owszem, to są zupełnie oddzielne firmy, ale rząd potrafi to wszystko jakby kontrolować. Otóż było tak, że ja podziwiałem Japończyków te kilka lat temu za właśnie tą sprawę, ten sposób myślenia, który pozwala, i to jest piękne, to jest japoński wkład w myślenie ekologiczne. Otóż, jak Państwo wiecie, zarówno wiatr, jak i słońce, czyli produkcja prądu z wiatru, jak z wiataków, jak i z ogniw fotowoltaicznych, to jest rzecz losowa. Więc nie nadaje się zupełnie, kompletnie do produkcji prądu, który miałby być zużywany na bieżąco w gospodarstwach domowych, czy w ogóle generalnie w gospodarce danego państwa. Więc Japończycy wymyślili sobie, a jestem przekonany, że taka właśnie była geneza tego, że skoro to jest rzecz, która jest losowa, znaczy produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku wiatru i słońca, jest rzeczą losową, wobec tego należy stworzyć medium, należy stworzyć tworzyć coś, co może być tworzone w każdej sytuacji. Czyli mniejsze, duża ilość prądu wytwarza, i tu chodzi oczywiście o wodór, duża ilość prądu wytwarza wodór, mniejsza ilość prądu wytwarza wodór. Jak nie ma prądu, to w ogóle nie ma problemu z wytwarzaniem wodoru, ale to jest jakby efekt końcowy, czyli ten wodór jest oczywiście zależny od tego wiatru czy słońca, natomiast on jest tym buforem, ten wodór, jako czynnik energetyczny, jest buforem między tymi zupełnie losowymi działaniami przyrody, a człowiekiem, który chce mieć na stałe prąd. Na stałe jakiś. No tak, na stałe prąd. Więc ten wodór, Japończycy wymyślili, iż ten wodór będzie tym takim ogniwem pośrednim między nieobliczalnymi działaniami przyrody, a człowiekiem, który chce mieć na stałe prąd w gniazdku. Czy tam gdzieś tam jeszcze indziej. W tym przypadku w samochodzie. Więc jak wymyślili, tak zaczęli robić. Czyli po prostu podpięli wszystkie swoje te te wiatraki i te inne ogniwa fotowoltaiczne do produkcji wodoru. W momencie, kiedy ten wodór jest, no to jest tak jak benzyna, prawda? Znaczy, to jest do pewnego stopnia oczywiście. Ja trywializuję rzecz całą, ale to jest do pewnego stopnia jakaś tam benzyna, prawda? Benzyna dla na przykład samochodu. Benzyna dla w cudzysłowie oczywiście. Benzyna dla ogniwa wodorowego, który wytwarza prąd. Wszystko jedno, gdzie to ogniwo jest, czy ono jest w domu, czy ono jest w samochodzie, no po prostu to jest ogniwo, wodorowe, które wytwarza prąd z wodoru. Efektem tego jest woda. Prąd i woda. No dobra. Więc taka była idea japońska i co do tego nie mam cienia wątpliwości, że ona była słuszna i ona w przyszłości będzie funkcjonowała, jeśli chińskie firmy to kupiły, w cudzysłowie oczywiście, bo w pewnym momencie, nie wiem, czy Państwo wiecie, czy pamiętacie to, ale Toyota przez rok pozwoliła na korzystanie ze swoich patentów za darmo. Nie wiem, czy to było 3, 4, 5 lat temu, coś takiego. A w Chinach na początku to było, do tego podchodzą z dystansem, ale z tego co wiem, to w ostatnich czasach właśnie ogniwa wodorowe to jest to, co to jest kierunek, w którym idą chińskie firmy. Nie tyle zwykłe, zwykłe elektryczne samochody, które trzeba ładować z gniazdek, ale właśnie samochody, które ładuje się wodorem, do którego wlewa się wodór, i to są samochody, które elektryczne oczywiście, elektryczne, które są no, wspaniałe, jeśli chodzi o sposób podejścia do naszej przyrody, po prostu idealne. To jest idealny sposób myślenia. Ja jestem absolutnie pewien, że ten człowiek nie rozumie tego, o czym pisze. Albowiem on nie pojmuje tego, że ogniwa wodorowe, że samochody na ogniwa wodorowe to są samochody elektryczne, mimo wszystko. Owszem, zasilane wodorem, ale samochody elektryczne, albowiem ten wodór zamienia się na energię elektryczną. A w tym samochodzie. I w przyszłości, to właśnie szersze stosowanie wodoru, na przykład w domach jednorodzinnych, na przykład w małych firmach, czy też większych firmach, to wszystko zależy od skali, a jest idealnym rozwiązaniem na tą niestabilność światła i wiatru. Ja mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o czym mówię. Tutaj ten człowiek w tym artykule mówi cały czas o tej baterii nowej Toyoty, ale to jest samochód elektryczny, znaczy zupełnie nie rozumiem, znaczy ja kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego ten człowiek, który napisał ten artykuł, przekonuje nas o tym, że Toyota musi przestawić się na samochody czysto elektryczne, czyli ładowane z gniazdka, a mimo tego, że samochód wodorowy też jest samochodem elektrycznym. No, to jest dla mnie niepojęte, ale wiecie Państwo, w takich materiałach są ludzie, którzy, znaczy w tych portalach niemieckojęzycznych, znaczy polskojęzycznych, ale niemiecko brzmiących, z niemieckimi właścicielami, żydowskimi właścicielami, są ludzie, którzy tak potrafią zakłamać rzeczywistość, że ja przestaję, że gdybym ja nie rozumiał tego, co się naprawdę dzieje, to bym pomyślał, o Matko Boska, Toyota musi zmienić całą swoją strategię. No nie, nie. Ja mam nadzieję, że te żałosne komunistyczne dupki, eurokomunistyczne oczywiście dupki z Brukseli, które twierdzą, że w przyszłości po 35 roku mogą być tylko samochody elektryczne. Mam nadzieję, że ci dupki są tempaki, zwykłe tempaki. Zrozumieją, że samochód wodorowy jest również samochodem elektrycznym. Znaczy, inaczej, może być samochodem elektrycznym. Oczywiście wodór może być, jak powiedziałem, traktowany jak benzyna. Natomiast zdecydowanie mądrzejszym rozwiązaniem jest traktowanie wodoru jako nie baterii wodorowej, tylko to się inaczej nazywa, przepraszam, ale to jest starość, jako sposobu wodoru przetwarzanego na elektryczność, którego efektem jest właśnie woda. Elektryczność oczywiście i woda. Dobra. A mili Państwo, od zawsze miałem pretensje do tych ekoterrorystów i lewaków o to, że robią nam wodę z mózgu, że twierdzą, że my musimy przestawić się na te odnawialne źródła energii, na tak zwane OZE, bo nie mamy wyjścia. I zawsze mówiłem, twierdziłem, że to jest głupota granicząca ze strzelaniem sobie w łeb, z samobójstwem. Tak było zawsze. Do momentu, do którego właśnie Japończycy zrozumiałem japoński sposób myślenia, który właśnie przed chwilą wytłumaczyłem, że jeśli te OZE, ta elektryczność OZE zostanie przekształcona, nie wprost przerzucona do domów, a przekształcona w wodór i dopiero ten wodór przekształcony w elektryczność, to wydaje się, że ten pośrednik jest zbędny, a tak naprawdę jest on po prostu niezbędny. Niezbędny. On nie jest zbędny, a on jest niezbędny. Dlatego, żebyśmy my, finalni odbiorcy, mieli możliwość wykorzystywania go. Więc wszelkie działania związane z wykorzystywaniem OZE na produkcję wodoru, a dopiero później dystrybuowaniem wodoru w gospodarce, mają sens. Natomiast wszelkie działania zmierzające do dystrybucji prądu z OZE bezpośrednio do gospodarki oczywiście sensu nie miały, nie mają i nigdy nie będą miały. Mam nadzieję, że Państwo, powtarzając po wielokroć pewne rzeczy, dotarłem do Państwa. Bardzo chciałbym, żeby tak było i jestem absolutnie pewien, że zakaz rejestracji aut spalinowych do 35 roku w Unii Europejskiej nie zmieni w żaden sposób strategii Toyoty, albowiem Japończycy myślą, a Europejczycy myślą, że myślą. Dziękuję, kłaniam się.